Słuchajcie, Radia RMF 24 metra, zajmiemy się wojną w Ukrainie i szerzej możliwością jej eskalacji. W NATO trwają rozmowy na temat postawienia w stan gotowości broni nuklearnej, przekazał sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Wypowiedź sekretarza generalnego ONZ oczywiście wywołała komentarze na Kremlu. Ta wypowiedź dotycząca rozmieszczenia większej ilości broni jądrowej w Europie to kolejna eskalacja napięcia, oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. A z nami Bartłomiej Radziejewski, prezes Nowej Konfederacji, ekspert do spraw międzynarodowych, autor książki Nowy Porządek Globalny. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Nie będę się pytał o reakcję Kremla, bo ona jest absolutnie przewidywalna. To znaczy można było z góry przewidzieć, co powie Dmitrij Pieskow. Zawsze w takich sytuacjach mówi to samo. Ale pytanie, po co Jens Stoltenberg wysyła taki sygnał? To jest powiedzenie, sprawdzam Rosji, to jest powiedzenie, możemy zrobić to samo, czy to jest jakaś szersza geopolityczna gra?
Myślę, że jest to część sygnalizacji strategicznej, która trwa po obu stronach. Wszyscy na Zachodzie mają ostatnio poczucie, że robimy niewystarczająco, żeby powstrzymać Rosję na Ukrainie. To jak długo trwało przekazywanie Ukrainie ostatniego dużego amerykańskiego pakietu pomocowego jest tu jednym oczywiście z wydarzeń, ale jest tego więcej. Brakuje wizji docelowej zakończenia tego konfliktu, bo brakuje wizji docelowej w ogóle sytuacji międzynarodowej w tej części świata. Brakuje też jasnego planu co do dalszego wsparcia Ukrainy. Jednocześnie Rosja podjęła ostatnią ofensywę, która ostatnio trochę hamuje, ale pozostaje niebezpieczna, w związku z czym wszyscy mają poczucie, że trzeba coś zrobić. No jednocześnie jest tak, że Rosja ma nad Europą olbrzymią przewagę także w broni nuklearnej i coraz więcej tego argumentu nuklearnego używa. To jest jedna z lekcji z tej wojny, że Rosja coraz bardziej używa tego argumentu nuklearnego.
Używa argumentu, ale nie używa broni.
Odpowiedzieć.
Używa argumentu, ale nie używa broni, no to trzeba jasno powiedzieć, prawdopodobnie powstrzymywana oczywiście przez Chiny, przez Stany Zjednoczone. Czy zatem tego typu wypowiedzi, na razie powiedzmy zupełnie szczerze, to są wypowiedzi, to jeszcze nie jest, nie są na przykład ćwiczenia. Rosja przeprowadzała ostatnio ćwiczenia postawiające w stan gotowości już obecną broń. Czy tego typu wypowiedzi rzeczywiście mogą skłonić Rosję do jakichś działań, czy wręcz przeciwnie, raczej będą ją hamować, bo Rosja wie, że wprawdzie ma broń, ale systemy przenoszenia tej broni to jednak Zachód ma lepsze.
Tak, no tylko pamiętajmy, że ciągle żyjemy w dobie spadku po czasach zimnej wojny amerykańsko-sowieckiej, w ramach którego Rosja, mimo że dzisiaj wielokrotnie słabsza i będąca bladym cieniem, wielokrotnie słabsza niż Zachód, niż Stany Zjednoczone i będąca bladym cieniem sowieckiej potęgi, no ma arsenał nuklearny po tym, że w Związku Sowieckim, po supermocarstwie wojskowym i nie tylko wojskowym. I tylko Rosja i Stany Zjednoczone mają porównywalną, idącą w kilka tysięcy liczbę głowic nuklearnych. Ile z nich jest sprawnych, to jeszcze jest oczywiście inna historia, można by długo mówić, ale Rosja ze Stanami Zjednoczonymi tworzy światową ekstraklasę nuklearną, więc jest to argument, którego może używać. I teraz co do wypowiedzi Stoltenberga, ja uważam, że jest to dobra wypowiedź, idąca w dobrym kierunku. My musimy pokazywać Rosji swoją zdolność do działania, swój potencjał militarny, także niekonwencjonalny, potencjał militarny, czyli atomowy. Więc uważam, że tego typu sygnały powinny dawać Rosjanom do myślenia i zwiększać ich taką strategiczną niepewność w tym konflikcie.
A może jest tak, że NATO musi używać tego argumentu, bo ma świadomość, że produkcja krajów NATO zwykłej amunicji, takiej zupełnie standardowej do artylerii, ale także do karabinów, jest wielokrotnie niższa niż ta, którą produkuje Rosja. To oznacza nie tylko brak odpowiednich dostaw na Ukrainę, ale również w sytuacji jakiegokolwiek konfliktu z NATO, no brak dostaw dla państw NATO.
Myślę, że jednak czytałbym to w kluczu odpowiedzi na rosyjską agresję retoryczną, jeżeli chodzi o sferę nuklearną. Natomiast rzeczywiście jest tak, jak mówisz, potencjał konwencjonalny, zwłaszcza europejski, nie przystaje wciąż do potencjału rosyjskiego, zwłaszcza po jego rozkręceniu do poziomu produkcji wojennej. Rosja efektywnie przestawiła swoją gospodarkę i w ogóle życie społeczne na tryb wojenny i produkuje mnóstwo, a Zachód mimo swoich wysiłków wciąż nie jest w stanie dorównać Rosji w produkcji chociażby tych pocisków artyleryjskich 155 mm, a także innych. Więc no, spraw do nadrobienia w obu kwestiach potencjału konwencjonalnego i niekonwencjonalnego jest dużo. Rzeczywiście myślę, że ważniejszy jest ten potencjał konwencjonalny, ale w obszarze nuklearnym również nie należy Rosji ignorować, aczkolwiek no, umówmy się, potencjał eskalacji do poziomu nuklearnego jest tutaj bardzo niski.
Mieliśmy do czynienia ze szczytem pokojowym, no i oczywiście mieliśmy do czynienia z wypowiedziami zarówno Putina, jak i Zełenskiego. Putin mówi, jeśli wycofacie się z wszystkich terenów, które chcemy wam zabrać, no to wojna skończy się w tym momencie i zagwarantujecie, że nie wejdziecie do NATO. Zełenski odpowiada, jeśli wycofacie się z ziem, które okupujecie, to pokój macie gwarantowany. No te wypowiedzi jasno pokazują, że to z pewnością nie jest moment, w którym pokój by się zaczął zbliżać. Znaczy on się oczywiście zbliża, ale nie wdającej się przewidzieć przyszłości. Czy to oznacza, że to jeszcze nie jest ten moment, że ta wojna będzie trwała rzeczywiście dużo dłużej?
Ewidentnie tak. Czy dużo dłużej, to jeszcze trudno powiedzieć, ale na pewno to nie jest moment. Rozbieżność stanowisk obu stron to jasno pokazuje. No ale też kompletna klapa tego szczytu w Szwajcarii, wiadomo, już przed samym szczytem, również tego dowodzi, także nie jesteśmy jeszcze w chwili, w której strony byłyby w stanie się zgodzić na jakieś rozwiązanie kończące konflikt, co jest ewidentne.
No dobrze, a kiedy przyjdzie taki moment? Bo no, rzeczywiście jest tak, że Rosja ma czas, bardzo dużo czasu. Ukraina dla odmiany ma no, problem bardzo oczywisty, to znaczy jakiekolwiek ustępstwa wobec Rosji spowodują następne żądania. To znaczy ostatecznie na końcu żądań Rosji jest brak suwerenności Ukrainy. No i te dwa stanowiska są tak naprawdę, jeśli Zachód nie dostarczy wystarczająco dużo broni, amunicji i wsparcia Ukrainie, nie do pogodzenia. Albo Ukraina tę wojnę wygra, albo prędzej czy później Putin, albo jakiś jego następca, jakikolwiek, zacznie tę wojnę z powrotem, nawet jeśli na chwilę ją zawiesi.
No, takim momentem myślę, że jest wyczerpanie jednej ze stron. Pamiętamy pierwszą wojnę światową i mordercze walki w okopach, prawda? One sprawiały wrażenie takiej statycznej rzezi, to znaczy strony się okopywały i walczyły o bardzo niewielkie skrawki terytoriów, poświęcając życie straszliwe po prostu, idące w straszliwe liczby życia żołnierzy, tak? Natomiast w pewnym momencie nastąpiło wyczerpanie poszczególnych stron. Bardziej wyczerpały się państwa centralne i one przegrały wojnę, ale to wyczerpanie występuje zawsze po obu stronach. No i pytanie, kto pierwszy się wyczerpie? Rosja niestety jest tutaj najlepszej pozycji, bo ma wielokrotnie większe zasoby rezerwistów, sprzętowe, produkcyjne i tak dalej. Natomiast no, też kolejne pakiety sankcji wymierzone w Rosję służą temu, żeby jej tutaj zadania nie ułatwiać, a wręcz przeciwnie. Ostatnie uderzenie w rosyjską giełdę i rubla z pewnością zostało odczute na Kremlu, tylko no, widzimy cały czas w toku tego całego procesu, że rosyjska gospodarka jest generalnie znacznie bardziej odporna na te sankcje niż Zachód to sobie wyobrażał. Oczywiście jest pytanie po stronie, które stawia odważne, po stronie ukraińskiej, co można tutaj zaakceptować, natomiast zwracam uwagę, że to, co mówi Putin dzisiaj, jest bardzo odległe od tego, jak sobie wyobrażamy rosyjskie cele w tej wojnie na ogół, bo krążą takie bardzo popularnie, szeroko krążą takie opinie, że Putin chciałby zniszczenia państwa ukraińskiego, czy podboju całego państwa ukraińskiego. Widzimy tutaj, że ograniczone są te jego żądania, prawda? Ale jednocześnie są bardzo trudne do przyjęcia. No i teraz pytanie oczywiście, komu się pierwszemu uda zamęczyć przeciwnika do poziomu akceptacji żądań z drugiej strony. No przy czym zauważyć też trzeba, że obstawanie Ukraińców przy idei odzyskania wszystkich utraconych ziem jest czymś, co też jest nierealistyczne. Prawda? To znaczy, to musiałaby stać się rewolucja w sytuacji na froncie, żeby to się stał realny cel.
Bardzo dziękuję. Bartłomiej Radziejewski, prezes Nowej Konfederacji, ekspert do spraw międzynarodowych, autor książki Nowy Porządek Globalny był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam.